Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. We wtorek 28 października, 21.04. Rafał Rygulski przy mikrofonie, Jarosław Pachczyński nadal realizuje program Radia Poznań. A w tej godzinie będziemy rozmawiać o wyborach, decyzjach dokonywanych przez młodych ludzi, bardzo młodych ludzi. Zastanowimy się, czy te decyzje podejmowane na koniec szkoły podstawowej naprawdę są takimi poważnymi, jak to często możemy usłyszeć. W studio witam panią Paulinę Zielińską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Paulina jest mentorką młodzieży, trenerką kompetencji społeczno-emocjonalnych i autorką programów wspierających młodych ludzi w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i życiowych.
Zgadza się.
Zanim do tego tematu przejdę, to mam do pani takie pytanie dotyczące samej pani. Nie kryje pani sama tego, że jest osobą niewysoką?
Zgadza się, delikatnie mówiąc.
A jednocześnie ma pani kontrakt zawodowej koszykarki w Danii.
Zgadza się.
Jak do tego doszło? Co to za sytuacja?
Koszykówkę poznałam w wieku 9-10 lat i tak rozpoczęłam tą przygodę, bo to była przygoda. Że mam waleczne serce, to tak się długo utrzymałam, bo w Polsce to grałam do 19 roku życia około. No i w międzyczasie wyjechałam na studia AWF Danii. No i tam przez to, że miałam naprawdę długi okres grania i doświadczenia, bo tutaj grałyśmy w Olimpii Poznań i na swoich tutaj barkach mogę się pochwalić, że miałyśmy tytuły nawet mistrzyni Polski i tak dalej. No zauważono mnie i zaproponowano rolę zawodniczki i również trenerki. No i w Danii było o tyle fajnie, że w Polsce wiedzieli, jak gram, więc miałam trudniej. A tam nikt mnie nie znał, więc jak wychodziłam na boisko, no to patrzyli, co to za kurdupę. Tak naprawdę. A ja po prostu się dzięki temu miałam możliwość, że rozegrałam się w meczu tak, że po prostu już nie mogli mnie zatrzymać.
Ale pani lubi o tym opowiadać ze względów też takich motywacyjnych i pokazujących, że nie ma granic, jeżeli chodzi o nasze plany, by nie powiedzieć marzenia?
Tak, jestem autentycznym przykładem, że wielokrotnie usłyszałam od dorosłych, gdy byłam dzieckiem, że czegoś nie będę robić ze względu na coś. W moim przypadku ze względu na wzrost. Ja nigdy nie marzyłam o graniu w WNBA, czyli najwyższej lidze, jeżeli chodzi o koszykówkę. Grałam, bo ona mi sprawiała przyjemność. To była moja pasja. I wychodzę z założenia, że powinniśmy robić w życiu rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Jeżeli nam się zmienia, to mamy prawo do zmiany. I tego też uczę podczas mentoringu, że nasze decyzje, które podejmujemy tu i teraz, nie znaczy, że one będą ważne za ileś tam lat. Ale ważne jest, abyśmy podejmowali decyzje zgodnie ze swoimi potrzebami, a nie z tym, co słyszymy od innych, dorosłych często.
Mm-hmm. My dzisiaj rozmawiać chcemy o decyzjach, jakie podejmują każdego roku, podejmuje ponad ćwierć miliona młodych ludzi. I tu panią zapytam, czy naprawdę my nie przeceniamy tego, że decyzja o wyborze szkoły średniej przez absolwenta szkoły podstawowej, a właściwie to on tę decyzję podejmuje już wcześniej, no bo nie przecież na koniec ósmej klasy, tylko no może w tej ósmej klasie, a może już w siódmej. Czy to nie my dorośli wmówiliśmy, jaka to ważna decyzja tym młodym ludziom?
Tak naprawdę to system wymaga od nas tych decyzji, bo jeżeli popatrzymy z takiego biologicznego punktu i rozwoju dziecka, to tak naprawdę wiek 13-14 lat jest najpiękniejszym wiekiem, gdzie dziecko zaczyna poznawać siebie. Bo tak do 11-12 roku życia wszyscy, którzy mają dzieci już w tym wieku lub starsze, to wiedzą, że to są takie dzieci potulne, które raczej jeszcze zgadzają się z nami dorosłymi, z rodzicami. Natomiast właśnie ten wiek 13-14 nie bez z powodu mówi się, że to jest taki okres zachowań buntowniczych, bo oni tak jakby troszeczkę odklejają się od nas, od rodziców i zaczynają poznawać, co dla nich jest ważne. Stąd też właśnie ten bunt wszechobecny i trudny okres, który nie zawsze sobie my dorośli radzimy. No i teraz przez to, że system wymaga od nich już podjęcia decyzji, wyboru, czy to właśnie szkoła średnia będzie technikum, szkołą branżową czy liceum, a jeżeli liceum, no to już wymagają często decyzje o profilach, no bo żeby się dostać do liceum, no to punktacja wymaga tego, że jeżeli chce iść na profil humanistyczny, no to dobrze, żeby miał dobrą ocenę z historii, no bo to mu daje punkty, żeby dostać się do szkoły. Więc zgadza się, to nie jest właściwy czas, aby dziecko podejmowało tak ważne decyzje, no bo musi wybiec w przyszłość, gdzie jeżeli chodzi o jego rozwój mózgu, w ogóle nie ma zasobów i kompetencji, żeby wybiegać tak w przyszłość. Każdy, kto ma nastolatka w głowie, w domu, wie, że z nimi trudno jest zaplanować wakacje na przyszły rok, a co dopiero jego przyszłość i karierę za 10 czy 15 lat. Także tak, zgadza się, to nie jest dobry czas na podejmowanie tak ważnych decyzji, ale żyjemy w systemie, który od nich wymaga tych decyzji podjąć.
Mm-hmm. I oczywiście z tymi decyzjami oni nie zostają sami, ja tak zakładam. Natomiast proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie i tutaj pójdę trochę tropem, ale też to rozwinę. Co sobie wysłuchałem z pani jednego z wykładów czy prelekcji dostępnych w internecie? Bo chciałbym zadać takie pytanie, czy jeśli uczeń ósmej klasy kocha matematykę, ale nie cierpi fizyki, natomiast wie, że chce pójść do liceum, to w szkole średniej klasa matfiz nie jest dla niego? Dalej pójdę. Czy jeśli ten sam uczeń bardzo lubi język polski, ale nudzi go i nie ciekawi w ogóle historia i jest z tego słaby, to dla niego profil humanistyczny w szkole średniej, w tym LO, jest błędnym wyborem? I wreszcie ten sam uczeń fascynuje się przyrodą, biologią, ale nie rozumie, nienawidzi chemii. To dla niego też również nie będzie profil biolchem?
Bardzo dobre i trudne pytanie. I z tymi pytaniami jest, zmierzają się wiele rodzin. Więc fajnie, że to poruszamy. To zależy.
Uwielbiamy to.
Uwielbiamy tą odpowiedź z tego względu, że po pierwsze, każdy z tych historii, każde dziecko ma swoją historię, inne zainteresowania. I aby określić, co wybrać, jaką podjąć tą decyzję, musimy inne rzeczy poznać o tym dziecku, czyli czym się interesuje, czy chciałby mieć wpływ na życie, na świat. Jeżeli tak, to co chciałby zmienić? Czy już wie, że w niektórych już buzuje coś takiego, że nie zgadzają się z pewnymi rzeczami i chcieliby mieć na to wpływ? Inni są tacy, co nic nie wiedzą, są tak otwarci na możliwości. Nawet teraz pracuję z jedną nastolatką w liceum, która w różnych testach jej wychodzi różne typy osobowości. Nie jest jeszcze tak ukształtowana, ukierunkowana i to jest jak najbardziej okej, bo ma więcej możliwości wyboru przed sobą, natomiast no mimo wszystko musimy zawężyć to pole wyboru, żeby ona wiedziała, gdzie chce pójść. A o co chodzi? Dlaczego to jest tak ważne, żeby dobrze wybrać? Żeby te dzieciaki miały motywację do nauki. Bo jeżeli oni nie wiedzą, dokąd zmierzają, no to jak oni mają tam dojść? Ja jestem żeglarką. I jak koszykówkę skończyłam, to moja druga miłość to są żagle. I taki piękny jest cytat, że nie da się określić, dokąd chcesz... Żaden wiatr ci nie pomoże, gdy nie określisz, gdzie chcesz dopłynąć.
Mhm. A tym wiatrem powinni być rodzice?
Ludzie, którzy...
Opiekunowie, ci, którzy są najbliżej takiego nastolatka?
mogą być, ale nie muszą, bo z drugiej strony skąd oni mają wiedzieć, jak doradzić temu swojemu dziecku? Nie każdy może mieć do tego umiejętności i kompetencje i my jako rodzice nie powinniśmy też zawsze brać odpowiedzialność za to. Ale są osoby, które mogą w tym pomóc. Oczywiście uczniowie mają na przykład taki przedmiot, doradztwo zawodowe. Ono jest i często ci nauczyciele są fajni, starają się. Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że oni mają ograniczoną ilość tych lekcji, jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe. Druga sprawa, jest jedna pani na 30 dzieci, ma 45 minut, musi jeszcze sprawdzić obecność, wiele innych rzeczy zrobić. Zrobi jakiś test. Ja pracując i robiąc jakieś narzędzia z uczniem jeden na jeden, bywa tak, że on nie rozumie jednego zdania w teście. Jeżeli on jednego, drugiego nie rozumie, po prostu inaczej jakoś odbiera, no to wpływa to na jego wynik. No bo jak nie rozumie, to odpowiada byle jak. Więc nie zakładałabym, że rodzic musi brać za to odpowiedzialność. Natomiast chciałabym tutaj wszystkich dorosłych uwrażliwić, że dziecko potrzebuje na pewno wsparcia. Dziecko potrzebuje usłyszeć od dorosłego, że to jest okej, że ty nie wiesz, gdzie chcesz pójść. W nich naprawdę bazuje olbrzymi poziom lęku. Oni tego nie pokazują. Oni pokazują przez grandeczkę, nie słuchają, skrolują telefon, uciekają od tych niewygodnych emocji. I my dorośli musimy, hej, słuchaj, jesteś przed trudnym wyborem. Spróbujmy zmierzyć się z tym razem. Poszukajmy. Są narzędzia ogólnodostępne, więc można spróbować poszukać i pomóc tym dzieciakom. Tylko bardzo ważne jest, żebyśmy też mieli tą otwartą perspektywę. No musimy sobie zdawać sprawę, że ta rzeczywistość nas otaczająca się bardzo różni od tej, której my dorastaliśmy. W niektórych rocznikach nie było jeszcze internetu. My mamy sztuczną inteligencję. To wszystko przyspiesza. Nawet World Economic Forum, takie największe forum, już nie robi prognoz co 10 lat, tylko co 5 lat. Jakie zawody będą potrzebne, a jakie będą się zmieniać. Więc nawiązując do tych pytań o tych uczniach, co pan powiedział, wykluczających się w profilach, to zależy. Dlaczego? Bo jeżeli mamy tego ucznia, który lubił polski, ale nie lubił historii, ale w pracy jeden na jeden, na mentoringu wypracujemy, że on przykładowo jednak marzy być tym prawnikiem przykładowo, no bo human zazwyczaj nam się kojarzy powiedzmy z tym prawnikiem, wszyscy wiemy na czym polega ten zawód, albo dziennikarz, bo to imponuje, możemy kontakty zbierać i tak dalej, też jest bardzo fajny zawód, tak? No, pan jest dziennikarzem, to wie, że to musi być super.
Potwierdzam.
Prawda? I o co chodzi? Jeżeli to dziecko, które lubi Polski, nie lubi historii, poczuje w sobie, że on chce być tym prawnikiem, to poczuje tą wewnętrzną motywację. Czyli w jego przypadku ta historia na tym etapie jest pewną przeszkodą. I my musimy sobie poradzić z tą przeszkodą. No bo prawdopodobnie nie lubi tej historii, bo miał jakieś złe doświadczenia z tym przedmiotem. I jeżeli znajdziemy osobę, która go zakocha do tego przedmiotu, a to jest możliwe, może się okazać, że ten profil humanistyczny będzie dla niego rozwiązaniem.
A czy na tym etapie nie jest tak, że problemem bywa rodzic, który wie lepiej?
No to jest kolejna sprawa, nad którą my dorośli powinniśmy pracować. Znaczy ja wychodzę z założenia, poznając już naprawdę masę historii rodzinnych, każdy rodzic chce dobrze dla swojego dziecka.
Od tego wychodzimy,
że intencje są dobre. Tylko jednak to wykonanie bywa często nieudolne. Bo bazujemy na swoim doświadczeniu, a to się wiąże z naszymi ranami, traumami. Często wychowując dzieci, podchodzimy do tego, na pewno nie będę jak mój ojciec albo jak moja mama, tak? No, z tym wychodzimy, często powielamy ten schemat nieświadomie, mniej lub bardziej. Także to też wychodzi jakby z naszego dzieciństwa. I myślę sobie, że po pierwsze wychodzimy z założenia, że rodzic chce dobrze i teraz zastanowić się, czego chce rodzic, czego chce dziecko i znaleźć wspólny mianownik. Bo na przykład ostatnio prowadząc webinar dla rodziców, właśnie staram się edukować rodziców, jak podejść do tego rozwiązania. I bywa tak, że młody ma na siebie pomysł, natomiast rodzic nie rozumie tego. Bo był tata, który chyba takie budowlankę skończył, w tym temacie się jakby pracował, a syn sobie zamarzył być barberem. Tam był tata trochę starszy i on nie rozumiał tego, że jak facet może być barberem, strzyc i tak dalej. I czy to mu przyniesie pieniądze. I jego obawa, lęki i dopytywania wywodziły się z poziomu lęku i obaw o to dziecko, nie?
Mhm. A proszę powiedzieć, jak jeszcze były gimnazja i podstawówkę kończyło się w 6 klasie, to pewna moja znajoma lekarka, żona lekarza, czyli lekarskie małżeństwo i właśnie rodzice absolwentki opuszczającej właśnie pewne gimnazjum, tak z dumą mi powiedziała, że jej córka już wie, kim chce być. Mówimy o 6 klasie, że ona chce być lekarzem medycyny sądowej. Czy pani wierzy w taką historię?
Tak, bo poznałam takie historie, ale tych historii jest bardzo mało. I to właśnie dotyczą często środowisk, tak jak pan pokazał, czyli zazwyczaj to jest w rodzinach mama, tata, jeszcze ciocia, a może jeszcze dziadek jest lekarzem. I tam po prostu wszyscy są i oni sobie wybierają po prostu, które specjalizacje. Bo dziecko wychowujące się w tak określonym środowisku chłonie to i jemu się to zaczyna też podobać. I są tacy, którzy faktycznie, i jak ja się pytam, to faktycznie to są środowiska właśnie albo lekarskie, albo prawnicze. Bo ci ludzie często łączą się ze sobą, są z tych podobnych środowisk. I jeżeli dziecko bywa w tym środowisku, no bo o co chodzi? Dziecko kształtuje się poprzez przebywanie w środowiskach, w których funkcjonuje. Więc jeżeli on funkcjonuje, że dziadek był lekarzem, ciocia jest dentystką, mama, tata, różne specjalizacje, ale lekarze, no jest wielkie prawdopodobieństwo, że ono tym lekarzem będzie. Kwestia jakim? Będzie w jakiś tam sposób pomagało. Więc tak, zgadza się. Natomiast to są bardzo rzadkie sytuacje, to raz. I dwa, bywają też takie wpadki, że nikt go nie zapytał, czy on chce być lekarzem i on nienawidzi igły i krwi, a mimo wszystko jest pchany. Na przykład miałam taką sytuację na mentoringu, gdzie rodzice się do mnie zgłosili, chłopak przyszedł na mentoring i gdzieś tam oni zaplanowali mu ścieżkę, żeby był mechanikiem. No bo tata miał salon, naprawiał.
Oni fajnie. Jemu zaplanowali.
Dokładnie tak. No i ja go widząc, no bo prowadzę mentoring online, mam dzieci z całej Polski, przychodzi taki, no elegancik można powiedzieć, polóweczka, taki schludny bardzo. No i sobie myślę, na mechanika to on chyba nie, no ale badamy, no i badaliśmy. No i faktycznie nie. No i ja też jakby nauczona doświadczeniem, to co się czasem rodzicom mówi, oni tego nie słyszą. I w tym przypadku zaproponowałam, żeby tata wybrał się z nim na zajęcia robienia z gliny rzeczy, tak? Z banuszki i tak dalej, bo o co chodziło? Młody miał się upaćkać.
Mhm.
Żeby tata faktycznie zobaczył sensorycznie, że on nie daje rady pobrudzić się tą gliną. Bo to mu pokazuje obrazowo, że ten mój synek raczej się nie upaćka od tego smaru, nie? I to było tak obrazowe, że po prostu, a ja w międzyczasie rozpoznawałam jego potencjał. No i ja mówię, prędzej ten chłopak sprzeda Porsche i będzie w tym świecie motoryzacyjnym, tylko trochę na innym stanowisku, nie?
Mm-hmm. Za chwileczkę zapytam panią, czy ta świadomość wagi decyzji bardziej jest dostrzegana przez rodziców, opiekunów, czy jednak dzieciaki też już sobie zdają sprawę z tego, jak to ważna jest decyzja. Ale przedtem zagramy piosenkę, którą pani wybrała jako pierwszą. To będzie Iggy Pop i The Passenger. Dlaczego ten utwór muzyczny?
Ponieważ o to poprosił mnie mój 6-letni synek Albercik, którego serdecznie pozdrawiam.
A on słucha takiej muzyki?
Słucha.
Ma to związek z jakimiś jego zainteresowaniami?
Nie, po prostu lubi takie utwory, taką ładną muzykę, więc mi to pasuje.
No to The Passenger, Iggy Pop.
Zachodzie.
Mentorka młodzieży Paulina Zielińska jest naszym gościem i rozmawiamy, Rozmawiamy o decyzjach, jakie podejmują ósmoklasiści, a być może podejmują te decyzje jeszcze jako siódmoklasiści. Ale słuchacz może się zdziwić, ten i ów, że my o tych decyzjach, które kojarzą się raczej z końcem roku szkolnego, rozmawiamy teraz w październiku, pani Paulino. Tak. Czy to jest dobra pora jednak na taką rozmowę?
To jest najlepsza pora, ponieważ wiosną często jest tak, że dzieciaki próbują nadgonić z materiałem, poprawić oceny, żeby jednak w tej ósmej klasie mieć lepsze oceny, tylko z tego względu, że im się to opłaca, bo jednak, aby dostać się do liceum, liczą się punkty. A punkty są przeliczane przez to, jakie oceny oni mają na koniec roku. Dlatego październik, właśnie listopad, grudzień, styczeń to są najlepsze, żeby rozpocząć rozmowy w tym kierunku, bo on wtedy ma jeszcze luz psychiczny.
Takie przymierzanie się już do mojej kolejnej szkoły i już może nawet nastawianie się, że te przedmioty przypilnuję, tych przedmiotów przypilnuję, a tamte bezpiecznie będę prowadził, żeby energię spożytkować odpowiednio.
Dokładnie. No świetnie pan tutaj zaprezentował, z tego względu, że no nie możemy być na maksa we wszystkim, bo to kosztuje energię.
Chyba, że ktoś dąży do świadectwa z paskiem. Ja tytułu absolwenta roku.
Też, dokładnie tak. Te dzieciaki, które mają predyspozycje, o tyle jest to korzystne, że mają dodatkowe 3 albo 7 punktów, już nie pamiętam, więc to jest dużo w tej perspektywie. I właśnie, no to też jest takie, że już w tym wieku dzieciaki muszą kalkulować, co im się opłaca i nawet jeżeli nie chcą się niektórych przedmiotów uczyć, gdzieś tam są pchani, żeby mieli te paski. O tyle, jeżeli dziecko chce, to jest super. Są uczniowie, znam uczniów, którzy chcieli mieć te paski, bo byli wybitni w uczeniu się. Po prostu nauka szła im dobrze. Tak jak sportowcy szybciej biegają. Tylko my rodzice czasem mamy, albo często problem, że zmuszamy te dzieciaki do paska.
A pani Paulino, czy pani w tym swoim kontakcie z tymi młodymi ludźmi spotyka dużo takich, którzy naprawdę dużą wagę przywiązują do tej decyzji, myślą o tym, może nawet niepokoją się tym, czy dobrze wybiorą, przejmują się tym.
Znaczy przejmują się tym, że muszą wziąć jakby odpowiedzialność i podjąć, a oni nie potrafią jak, nie mają do tego narzędzi, kompetencji i to ich najbardziej stresuje, bo ja mam poczucie takie, że te dzieciaki sobie poradzą w życiu, no bo każdy z nas sobie poradził, jak był dzieckiem, jesteśmy dorosłymi i zmienialiśmy. Jest napompowana ta bańka tego, że oni muszą jakby już wybrać, no bo ten system jest taki i to wymaga. Natomiast naprawdę jest w nich duży lęk, duży stres i ja to słyszę na spotkaniach indywidualnych. Oni często z boku przed kolegami udają, że nie robią sobie nic. To jest maska. Oni naprawdę się boją tego, co wybiorą, bo oni chcą dobrze, jakościowo żyć, a się boją. I oni też trochę mają takie dzieciństwo, że troszkę im się wszystko daje. No bo w takich czasach żyją. I to jest duże wyzwanie, bo oni gdzieś tam podświadomie czują, że tak to wszystko nie działa, ale żyją też w tym świecie social mediów, gdzie my wszyscy żyjemy z takiego nierzeczywistego obrazu postrzegania świata. No i tam wszystko widzimy, że nie ma tej drogi do osiągania tych sukcesów, tak? Widzimy tylko wyniki i oni się o to boją. To ich stresuje.
A czy pani zdaniem dzisiejszy uczeń ósmej klasy stoi przed trudniejszym wyborem niż ósmoklasista sprzed 20 albo 40 lat?
Myślę, że każdy w tym wieku przeżywa to na swój sposób. Czyli prawdopodobnie te 20-40 lat temu to jednak ta decyzja, ten poziom stresu był trochę później. Czyli ci, co poszli już do szkół średnich, do liceum, to na poziomie wyboru studiów mogli odczuwać to napięcie, co czują już teraz te dzieciaki.
To się tak przesunęło?
No, a proszę sobie zobaczyć, jak wyglądają nasze 13-latki teraz. Jak kiedyś 16-latki.
Czyli mówi pani w tej chwili, że podejmując decyzję o wyborze szkoły średniej te 10 lat temu, nie przejmowaliśmy się tym aż tak bardzo.
No myślę, że nie.
Mówiliśmy sobie, zresztą LO, Liceum Ogólnokształcące, często było postrzegane jako szkoła dla tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No a bo... zarazem nie mają problemu z nauką, tak najogólniej tak, mówiąc, tak?
Tak. No i to jest też takie przedłużenie teraz, że jeżeli ktoś nie jest sprecyzowany, jaki zawód chciałby wykonywać, bo ja uważam, że w tych czasach przy rozwoju właśnie sztucznej inteligencji, szkoły branżowe czy też technikum może być o wiele lepszym rozwiązaniem niż liceum ogólnokształcące.
A jakie znaczenie ma tutaj sztuczna inteligencja? Dlaczego ona decyduje, że właśnie szkoły branżowe, technika będą lepszym wyborem, czy mogą być lepszym wyborem, aniżeli licea?
Bo sztuczna inteligencja daje nam dostęp do wiedzy. Ona przetwarza treści o wiele szybciej niż my, ludzie. I teraz w zależności od środowisk i zawodów, w których funkcjonujemy. Teraz na każdym etapie sztuczna inteligencja pomaga nam wykonywać nasze zadania. Role, które pełnimy teraz za 5 lat będzie inaczej wyglądała rola czy dziennikarza, czy nauczyciela. Będą te role ważne, tylko część tych naszych obowiązków, które teraz mamy, będą inne. Kosztem właśnie tej sztucznej inteligencji. No ale tak jak będzie rozwój robotów i roboty będą nam pomagać. No już mamy rumbę, która nam odkurza dom i w ciągu tygodnia jest okej, ale jak ktoś chce porządnie posprzątać dom, to jednak musi ten zwykły odkurzacz złapać do ręki. I na przykład taki hydraulik dalej będzie potrzebny, bo będzie problem z rurami. Nie przyjdzie, nie zapuka nam robot, który nam to naprawi. Potrzebujemy specjalistów, którzy będą rozwiązywać nasze problemy.
Tak mnie intryguje, czy to jednak nie jest tak, że to my dorośli bardziej widzimy wagę momentu podjęcia tej decyzji, bo młodzież mi się wydaje, no nie powiem, że lekkomyślna, ale nie wiem, czy już tak się przejmuje tym swoim przyszłym życiem. Nie wiem, czy ja tego nie bagatelizuję teraz.
Znaczy, dzieciaki się o tyle tym przejmują, że no muszą wybrać coś. I cokolwiek wybiorą, będzie to wpływ na ich przyszłość. I to powoduje lęk w nich. Naturalna to jest reakcja. Rodzic chce dobrze, więc naciska. Bo dlaczego? No rodzic chce mieć pewność, że dziecko będzie bezpieczne w przyszłości, że będzie miało zawód, który da mu dobrą przyszłość, będzie go stać na wszystko. No bo teraz wychowują trochę rodzice, którzy za dzieciaka mogli nie mieć za wiele, dlatego oni teraz tak dużo pracują, żeby wszystko dać tym swoim dzieciom. Najnowsze telefony, iPhony i tak dalej. Czy to jest dobre? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Dzieci na pewno potrzebują jakby wsparcia, bo czują lęk. I chociażby świetnie będzie, jeżeli każdy z rodziców, teraz ósmoklasisty, pogada z nimi. Bo my dorośli myślimy, że oni to wiedzą. Nie, oni muszą to usłyszeć. Słuchaj, synku, jesteś w 8 klasie, faktycznie musisz wybrać, ale pamiętaj, w twoim życiu może się jeszcze wiele razy zmienić i to jest okej. Wybierz to, co lubisz. Wybierz taką szkołę, w której będziesz czuł się dobrze. I to są właśnie, ja uczę w moim kursie, kryteria wyboru. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, żeby dziecko idąc do szkoły czuło radość. To o czym pan mówi trochę, że te dzieciaki takie lekkomyślne, że one nie chcą tak poważnie podjąć. I słusznie, nie powinny. One powinny być w środowisku, żeby dobrze się rozwijać. I my właśnie troszeczkę dorośli, przez to, że czujemy lęk o ich przyszłość, naciskamy. Mhm. Ale fajnie by było, gdyby każdy rodzic pogadał właśnie i się zapytał, słuchaj, czy ty się boisz o swoją przyszłość? Co czujesz, gdy myślisz o swojej przyszłości? Masz na siebie pomysł? Nie mam. To jest okej, masz prawo nie wiedzieć. No bo to jest troszeczkę jak z lodami w sklepie za szkłem, tak? No, nie poznamy smaku, dopóki go nie spróbujemy. Możemy bazować na wyglądzie, jaki ma kolor i domyślać się, czy my lubimy ten lód, czy nie. To samo jest z naszymi dziećmi. One mogą określić, co chcą robić w życiu dopiero na bazie swoich doświadczeń. Dlatego łatwiejszym drogą do podejmowania właśnie tej decyzji jest, czego ty nie chcesz. Nie chcę tej historii. Okej, no to szukajmy coś, co będzie ci sprawiało radość.
Mhm. A czy pani na tym etapie, czyli na etapie rozmowy z młodym człowiekiem kończącym ósmą klasę, już go uczula na to, że ta droga teraz obrana może się okazać nieostateczną, że jeszcze będziesz może nieraz zmieniał w ogóle, jak to się tam mówi, przekwalifikowywał się albo przebranżawiał. Czy to już się tłumaczy młodym ludziom teraz?
Oczywiście. Po pierwsze, idziemy do takiej rzeczywistości, że nie będzie jednego wykształcenia i jednego zawodu. Już pracujemy metodą projektową, czyli mamy zespół i tworzymy zespół poddany projekt. Nie bez powodu są testy Gallupa w korporacjach, gdzie rozpoznajemy mocne, słabe strony naszych pracowników i osadzamy ich w rolach, które usprawnią realizację danego projektu. To już się dzieje. I nie będzie tak, że będziemy wykonywać jeden zawód do końca życia. Będzie się to zmieniało bardzo szybciej. To jest jakby po pierwsze. A po drugie, mam wrażenie, że trochę dojrzalsi ludzie mają trudność ze zmianami. Czyli jak już zrobiłem jeden zawód, muszę się kurczowo trzymać i wykonywać ten zawód. To nic, że on mi nie sprawia przyjemności, czuję się już wypalony, nie chcę tego robić, ale nauczyłem się to już do końca. Tak trochę mamy taką perspektywę postrzegania. A nasza młodzież jest taka, że ona wręcz radzi sobie w tych zmianach. I to powoduje, że oni będą silniejsi.
Czyli dzisiejszemu młodemu człowiekowi mówimy nie, że będziesz wykonywał jeden zawód, tylko będziesz wykonywał kolejne różne zadania.
Dokładnie tak. Pełnił różne role w firmie.
To jest trudniejsze dla młodych ludzi? Czy oni w tej rzeczywistości współczesnej nawet w ten sposób się lepiej mogą odnaleźć?
Myślę, że te przykłady, które pan zadał, co z uczniem, który lubi Polski, nie lubi historii, co lubi biologię, ale nie lubi chemię, właśnie określa tą grupę ludzi. Oni są różnorodni. To świadczy, że będzie im zdecydowanie łatwiej zmieniać swoje zachowania, dostosowywać do różnych ról. To znowu my, dorośli, próbujemy je wpakować w szufladki systemu, mimo że jest im tam niewygodnie.
Dobrze. To za chwilę jeszcze zapytam panią o nasz system edukacji, który wiem, że może pani porównać do tego duńskiego chociażby. Zapytam, czy on dobrze przygotowuje do tej roli, o której mówimy, ale przedtem zagramy drugą piosenkę, którą pani wybrała i tutaj już będzie potrzebny komentarz. Stan zapalny samotności, taniec. Dlaczego taka piosenka i jaka jest jej historia?
Stasiu jest wspaniałym artystą, młodym mężczyzną, a poznałam Stasia, gdy miał 12-13 lat i występował w The Voice Kids. I miałam tą przyjemność towarzyszyć mu w tym pięknym doświadczeniu. No i tak wspieram moich byłych uczniów.
A w jakiej roli pani go wspierała, czy towarzyszyła mu wtedy?
Byłam jego mentorką.
A zatem piosenka w wykonaniu Stana Zapalnego? Tak?
Tak jest.
Należy to powiedzieć. Samotności, taniec.
Spójrz, nie chciałem tego, ale to aż nienaturalne, że znów wciąga mnie. Czas nauczył mnie nie patrzeć za siebie, ale dalej. Ten chód wciąga mnie. Jak mam wybrać? wiesz, gdy o północy dzwonię znów. Ja zapomniany, trochę niechciany, nadal jestem tu. Jak mam wybrać jedno z wielu miast? Jak posklejać myśli z tylu warstw? Jak nie stracić siebie, kiedy zamieć? Mnie porywa w samotności taniec.
Mowy po zachodzie.
To śpiewał Poznaniak, tak?
Tak, zgadza się.
Którego piosenkę wybrała goszcząca w naszej audycji Paulina Zielińska, mentorka młodzieży. Powiedzieliśmy przed tą piosenką, że tak naprawdę młodzież przygotowuje się teraz nie do wykonywania jednego zawodu, który będzie towarzyszył temu młodemu, a potem coraz starszemu człowiekowi przez całe życie, ale raczej do wykonywania kolejnych zadań, projektów, bo w takim trybie do tego to zmierza. I chcę panią zapytać, czy nasz system edukacyjny dobrze do tego przygotowuje? Ma pani możliwość porównania tego też do tego, co było, czy jest w Danii? I czy tam też przygotowują do takiego czegoś dobrze?
Jakbym miała podać jedną różnicę, ale taką znaczącą, między polskim systemem a duńskim, to od najmłodszych lat Dania stawia na to, aby dzieci poznawały siebie, aby uczyły się poprzez doświadczanie, aby jak najpóźniej zaznały systemu oceniania, żeby nie bały się podejmować różnych wyzwań, żeby nauczyły się swoich emocji, żeby nauczyły się rozwiązywania konfliktów. Na tym przede wszystkim bazuje skandynawski, duński system.
I tak chyba pamiętam, że chyba w takich rankingach międzynarodowych ten system wysoko wypadał, bardzo, bardzo był dobrze oceniany.
Tak. A my bardziej uczymy tych kompetencji twardszych, tak? Czyli żeby wyrecytował wierszyk, żeby nauczył się jakiejś formułki z podręcznika, a nie uczymy dzieci myślenia krytycznego, które będzie kluczową kompetencją przyszłości, już jest, a jeszcze będzie bardziej znacząca. Żebyśmy umieli wyciągać wnioski, żebyśmy umieli zadbać o swój dobrostan psychiczny, z którym bardzo się zmierzamy i z którym chyba nie było tak źle bardzo dawno, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Szpitale są przepełnione. Do psychiatry, żeby dostać się nawet prywatnie, to trzeba mieć szczęście.
A w pani ocenie dużych zmian wymaga system edukacji, dużego przestawienia, żeby pójść w tym kierunku, o którym powiedziała pani, że w Danii jest właściwie już realizowany?
Ja myślę sobie tak, że ciężko zmienić coś, na co nie mamy wpływu. No bo to, że ja się nie zgadzam z systemem edukacji.
Tak, ale ja mówię też w ogóle właśnie o państwie naszym.
No fajnie by było zmienić różne rzeczy i te zmiany zachodzą, tylko ciężko z tymi zmianami, jeżeli ktoś faktycznie się tym nie zajmuje. Czasem jest to dobrze napisane, ale nie przynosi to pewnych rezultatów. Nawet jeżeli coś jest dobrze napisane, szkoły czy też nauczyciele nie mają zasobów, żeby realizować te piękne wizje, które są opisane. Więc jest to jakby duży problem. Ja myślę sobie, że mamy wpływ na siebie i na nasze środowisko, w którym my się obracamy. I mamy wpływ na to, jakie środowisko kreujemy naszemu dziecku. Bo jeżeli my nie będziemy go oceniać w domu, jeżeli my będziemy stawiać na kompetencje takie, żeby umiał posprzątać, żeby umiał się sam porządnie ubrać, elegancko do sytuacji, jeżeli nauczymy go manier, jeżeli nauczymy go dotknąć wiertarki i co się z nią robi. Jeżeli zbudujemy z synem to biurko, nawet krzywo, ale on będzie miał możliwość tego, budujemy w naszej młodzieży pewność siebie. I nawet jeżeli on pójdzie do środowiska, które nie będzie sprzyjające rozwojowi, on nabierze tych ważnych kompetencji od najmłodszych lat. A dziecko kształtuje się tak naprawdę do pierwszych 5-7 lat. To jest jak czysty dysk. I nasza postawa rodzicielska ma wpływ na to, co my wklikamy w ten dysk. Jeżeli ono się nauczy, że popełnianie błędów jest okej, to nawet najgorszy nauczyciel mu nie zaszkodzi, bo on będzie miał silne fundamenty, aby powiedzieć, że okej, nauczyciel ma prawo myśleć inaczej, ale ja mam prawo się z nią nie zgadzać. Ale moim obowiązkiem jest szanować ją i tak samo ona powinna mnie szanować. Czyli tutaj już wchodzą kompetencje granic. Więc oczywiście fajnie zmieniać system, pomagać systemowi. Natomiast zamiast jakby mówić, że coś jest złe, lepiej zastanowić się to, co ja mogę z tym zrobić. Poszukać takiej szkoły, gdzie moje dziecko będzie się rozwijać. Bo są fajne szkoły. Tylko nie ciśnijmy na przykład do topowych liceów, bo wtedy dziecko jest numerkiem jak w korporacji. No bo dziecko ma dowieść po prostu najlepszy wynik, żeby dzięki temu dziecku szkoła była w najwyższym rankingu. Czy to jest dobre dla mojego dziecka? No może dla tych wybitnych, którzy mieli paski czerwone, otrzymywali z lekkością je, no to to pewnie będzie dobre środowisko dla nich. Ale większość dzieci raczej nie nadąży. Więc to my, rodzice, musimy zmienić swoją perspektywę i tworzyć środowisko naszym dzieciom, żeby były świadomym swojej wartości.
Nieubłaganie nam ten czas biegnie. Ja bym chciał na koniec jeszcze nawiązać do pani wyborów muzycznych, bo jeszcze jest jedna piosenka. Uderza mnie to, że tak dużo jest samotności w tych wybranych przez panią piosenkach, bo jest ten młody człowiek, który śpiewał dopiero co Stan Zapalny, śpiewał o samotności, tytuł piosenki Samotności, taniec. Myslowic, którego też pani wybrała na dzisiaj, Długość dźwięku samotności. Także to ma związek z problemem, o którym rozmawiamy?
Tak, ponieważ młodzi czują się bardzo samotni.
Mimo że ta cała nasza rozmowa była przepełniona troską o nich i mówiliśmy o tym, że i rodzic może pogadać, i takie osoby jak pani, czyli mentor, trener młodzieży.
No, mamy
i nauczyciele, mamy nadzieję też.
Tak, tylko oni nie czują się wysłuchani. Bywa tak, że ta samotność w nich jest, bo porównują się między innymi, zakładają maski. Ilu z dzieci ma możliwość pracy z mentorem, który go usłyszy, który go nie oceni, który go wesprze, który zauważy jego mocne strony, a nie skupi się na tych złych stronach, no bo tak komunikuje się szkoła. Tego nie umiesz, to popraw, taką masz ocenę. W domu ilu dzieci ma tak fajną, szczerą relację? Są takie rodziny i to jest super, ale często komunikacja, jeżeli rodzic przyjeżdża po dziecko, jak było, aha, co dostałeś z tego przedmiotu, tyle, aha, no to naucz się następnym razem.
Co na jutro?
Co na jutro. Mhm. Czyli menadżerska komunikacja. Ilu z nas ma łatwość mówienia o trudnych emocjach? Ilu rodziców przychodzi do domu zdenerwowanych, wkurzonych, bo szef go wkurzył? Dziecko to widzi, a rodzic, dziecko się nawet pyta, mamo, co jest? Nic. A wszyscy jak na szpilkach.
Czuję, że do rozmowy z Pauliną Zielińską jeszcze wrócimy. Przypomnę, naszym gościem była mentorka młodzieży, trenerka kompetencji społeczno-emocjonalnych, autorka programów wspierających młodych ludzi w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i nawet życiowych. Paulina Zielińska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski, a na koniec, choć trochę, Myslowic i Długość dźwięku samotności.
i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj ten.
Zachodzie.